Słowa dzisiejszej Ewangelii zaczerpnięte od świętego Marka nawiązują do momentu, w którym Jezus przywołuje do siebie 12, a następnie rozsyła ich, aby głosili naukę, uzdrawiali chorych i wyrzucali złe duchy. Jezus udziela im także stosownej władzy i mocy, pozwalającej na skuteczne wypełnienie powierzonej misji. Teraz, jak widzimy, uczniowie Pana wracają z miejsc, w których głosili dobrą nowinę i dzielą się swoimi doświadczeniami. Zanim doszło jednak do owego posłania, Jezus zapewne odpowiednio przygotowywał taką ich działalność. W postawie naszego Pana widzimy konkretny plan podejmowanych decyzji oraz konsekwentne, stopniowe realizowanie określonego celu. Jezus najpierw powołuje pierwszych uczniów, potem dokonuje ustanowienia 12. Jak czytamy w Markowej Ewangelii, przywołał do siebie tych, których sam chciał, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Jezus inaczej traktuje swoich uczniów niż pozostałych ludzi, z którymi się spotyka, których naucza, wobec których dokonuje cudownych znaków. Apostołom objaśnia wszystko osobno i gorąco zachęca ich do zrozumienia tego, co głosi, oraz objawia im swoją niezwykłą moc, wskazując na wiarę jako źródło koniecznej przemiany życia. Uczniowie są na pewnym określonym etapie swojej apostolskiej dojrzałości. Doświadczają pierwszych owoców skuteczności Jezusowej mocy w ich życiu, choć później będą przekonywani o jeszcze wielu swoich brakach. Uwidacznia się rosnąca więź między Jezusem a apostołami, ale też odsłania się obszar różnic między prawdziwym Synem Bożym a ludzkimi wybrańcami. Właśnie w takim momencie i po okresie przygotowawczym Jezus posyła 12 po raz pierwszy samodzielnie, jako heroldów, jako głosicieli Jego nauki i Bożej mocy. Ksiądz Wojciech Rebeta, komentując dzisiejszą Ewangelię i zwracając uwagę na trzech występujących na scenie głównych bohaterów, Jezusa, apostołów i tłum, napisał tak. Jezus przyjmuje swoich uczniów, którzy wracają do Niego po zakończonej misji. Są w Jego szkole. Wie, jak długa jeszcze droga przed nimi, by mogli przemienić swoje życie według tego wzoru, którym jest On sam dla nich. Boski nauczyciel wprowadza ich we wszystkie tajniki swojego powołania, dając również im na tym etapie zakosztować głoszenia wezwania do nawrócenia oraz mocy uzdrawiania i egzorcyzmowania. Wie, że 12 potrzebuje nie tylko ludzkiego odpoczynku, ale przede wszystkim wejścia w głąb relacji z Jego Ojcem. Formowanie się tej zażyłości może odbyć się w odosobnieniu od zgiełkliwego tłumu. To na pustkowiu Pan będzie przemawiał do ich serc i wypełniał je sobą. Jezus niestrudzenie objawia nowe królestwo, także wszystkim ludziom, jest prawdziwie tym, który zaspokaja ich potrzeby. Apostołowie wychodzą od Jezusa i powracają do Niego. On jest centrum ich życia i stanowi o sensie i sposobie ich życia. To zatem nieustanny kontakt. Teraz apostołowie rozmawiają ze swoim mistrzem o wszystkim, co zaszło podczas ich misji. Nie jest to zapewne jakiś suchy raport, ale żywa wymiana wrażeń i doświadczeń. Każdy z nich inaczej przeżył ten czas, miał inne wizje, problemy, ale i radości, może nawet ekscytacje związane z cudami, które działy się przez ich ręce. Teraz napływają również do nich samych ludzie. Oni oddalają się jednak od nich, usuwając się na miejsce pustynne. Stają się pierwszymi eremitami. Uczniowie idą więc na pustynię, która w całej Biblii ma bardzo głęboką symbolikę. Pustynia to przecież miejsce bez życia. Znalezienie się na niej stanowi zatem potężne wyzwanie dla człowieka, który doświadcza wówczas swoich słabości, pozostając jakby obnażony przez prawdę o ludzkiej kondycji. Bóg wyprowadza jednak w takie miejsce, by okazać swoją potęgę i nauczyć człowieka, gdzie leży źródło jego życia. Podstawowym doświadczeniem Izraela, dobrze to przecież pamiętamy, była 40-letnia wędrówka z Egiptu, domu niewoli, do ziemi obiecanej, właśnie przez pustynię. Sam też Jezus w swojej działalności wyraźnie nawiąże do sposobu przeżywania relacji z Bogiem przez doświadczenie pustyni. To w takie miejsce pozwala się wyprowadzić duchowi na początku swej publicznej misji. Tu staje w otwartej konfrontacji z szatanem, tu go zwycięża i tu zaprowadza pokój. Także na miejsce pustynne Jezus oddalał się, by się modlić, co pozwalało mu później głosić z mocą słowo i czynić cuda. Wezwanie zatem apostołów, aby udali się na pustynię, jest wskazaniem na podstawowy wymiar życia ucznia Chrystusa, który żyje Bogiem. W tym znaczeniu pustynia przestaje być miejscem samotności, a staje się przestrzenią koniecznego spotkania z Najwyższym. Przestaje być miejscem klęski, choć pozostaje czasem próby i walki, ale daje sposobność do objawienia zwycięstwa ducha i ukształtowania nowego człowieka. Apostołowie na tyle będą mogli kontynuować swoją misję, na ile będą naśladowali tego, który ich posyła. Istnieje niebezpieczeństwo zagłuszenia ich serc przez tłum. Dlatego udają się na odludzie, by zyskać wolność dzieci Bożych. Tłum, jak widzimy, dosłownie goni za swoim szczęściem. Wszędzie, gdzie jest Jezus i apostołowie, wszędzie tam, jeśli tak można powiedzieć, wciska się. Ale to przecież, zgodnie ze słowami Pisma, ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Niebieskie. Tak wielkie są pragnienia i tęsknoty. Prorok mówi, szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Gorliwość ludzi zostaje nagrodzona. Odnajdują Jezusa, który ma dla nich i czas, i słowo, i cud. Dobry pasterz prowadzi owce na urodzajne pastwiska, ale będzie je też uczył znajdowania innego szczęścia, o którym być może wcześniej nie myśleli. Jezus powie bowiem, kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Powierzmy z ufnością całą naszą przyszłość Jezusowi. Prośmy, aby chronił nas od zagubienia i grzechu i aby w chwilach bezradności umacniał i nas swoim Słowem i świętymi sakramentami. To Jezus jest dobrym pasterzem. Przychodzi po to, abyśmy my, Jego owce, mieli życie w obfitości. Źródłem takiej Jego postawy jest nieskończone miłosierdzie. To nie ludzka litość, która bezradnie rozkłada ręce, ale gotowość do ciągłego udzielania przemienionego życia. wsłuchując się dzisiaj i rozważając słowa świętej Ewangelii, zechciejmy odpowiedzieć sobie, czy Jezus stanowi centrum mojego życia? Czy z Nim o wszystkim rozmawiam? Czy pragnę Boga? Czy On jest dla mnie odpoczynkiem? Skąd czerpię prawdziwą radość życia? Czy szukam Jezusa, dobrego pasterza, Jego jako osoby, czy też skupiam się na Jego darach, na tym, co chcę tylko od Niego uzyskać?